Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rafał Sulima, rozpoczynamy kolejną audycję Taka Historia. W studiu witam stałego gościa, stałego eksperta w tym programie, Dariusza Krawczyka, historyka. Dzień dobry, Darku.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dzisiaj, w taki grudniowy czas, o temacie, który trochę, no można powiedzieć, sam się nasuwa, czyli Boże Narodzenie. Ale nie będziemy mówić o tym, nie będzie dat, tylko no, uważam, że no, podejmujemy się tutaj takiego dosyć trudnego zadania, bo będziemy mówić o sztuce, o malarstwie w radiu, czyli o obrazach. Tego nie widać. Tutaj Darek będzie Państwu o tym opowiadał. No i postaramy się, żeby no, wyobraźnia tutaj też Państwa zadziałała i żeby te obrazy, o których będziemy opowiadać, można było zobaczyć. Od czego, Darku, byśmy zaczęli? Jak zwykle mówią, że zaczynamy od początku, a początkiem tutaj to pewnie będzie wczesne średniowiecze i te pierwsze przedstawienia.
No, początkiem to będą narodziny Zbawiciela, narodziny no Chrystusa. Tak. To jest początek, od którego no powinniśmy tak tutaj zacząć. Ale warto też spojrzeć na Boże Narodzenie z perspektywy artysty, z perspektywy malarza, bo nie ukrywajmy, że tak mi się przynajmniej wydaje, że nasze wyobrażenie o narodzinach Chrystusa, narodzinach Zbawiciela jednak ukształtowało malarstwo, to malarstwo wielkich mistrzów renesansowych, ale także to wczesne malarstwo, które pojawiło się także w średniowieczu. Proszę Państwa, no, my swoją wiedzę jako katolicy opieramy na Ewangelii. Na Ewangelii świętego Łukasza i Ewangelii Mateusza, która mówi o tym Bożym Narodzeniu. No, jak to Boże Narodzenie samo wyglądało, no, nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć. Wiemy tylko, że Chrystus przychodzi na świat, przychodzi w mieście zwanym Betlejem, jest żłób i tam Chrystus po narodzinach leży. Jak wyglądał sam proces narodzin, tego też do końca nie wiemy. Ale dzieła sztuki przekazują nam mnóstwo symboliki, przekazują nam wizję narodzin Chrystusa, który przyszedł na świat. I może zacznijmy od tych wczesnych wizerunków Bożego Narodzenia. No więc pojawia się żłób, w nim małe dziecię zawinięte w pielesze, pojawia się wół i osioł. No w Ewangelii nie mamy żadnych zwierząt tutaj. To najprawdopodobniej wywodzi się ten wół i osioł z księgi proroka Izajasza. Być może wół symbolizuje naród wybrany, czyli Żydów. Osioł symbolizuje pogan, tych, którzy jeszcze nie doświadczyli, nie znają Boga, tych, którzy nie wiedzą, że Bóg przyszedł na świat, więc tutaj mamy dwa te zwierzęta. Ale zwróćmy uwagę też na samego osła. Ten osioł zacznie towarzyszyć Zbawicielowi od momentu narodzin, bo wiemy, że w momencie śmierci Chrystus wjeżdża na ośle do Jerozolimy, ale także malarze pokazują, że święta rodzina, udając się do Betlejem, Józef, opiekun Maryi, wiezie ją brzemienną na ośle. I mamy taki obraz Petera Broila starszego. Obraz nosi tytuł Spis ludności w Betlejem. Proszę Państwa, piękne dzieło, kolorowe, ale osadzone w klimatach, można powiedzieć, nie palestyńskich, ale niderlandzkich. Sroga niderlandzka, zima, wszędzie śnieg, zabudowania niderlandzkie, wszędzie krzątają się ludzie, a tutaj gdzieś można powiedzieć niewielkie postaci jadącej na ośle Maryi i prowadzi ją święty Józef Cieśla. Tutaj przed tym budynkem, gdzie ma się odbywać spis, tłoczą się już ludzie. Malarze renesansowi w swoich dziełach bardzo często umieszczali ten krajobraz, który oni znali. Nie podróżowali do Palestyny, ale umieszczali go w swoich realiach. Proszę Państwa, bardzo popularną sceną w motywie Bożego Narodzenia jest zwiastowanie. No, tutaj wszyscy znamy, ale niewielu malarzy malowało Madonnę Brzemienną. To jest ewenement.
No, rzadki rzeczywiście wizerunek w ogóle, też figurek bardzo jest rzadki. Niewiele, ale Matka Boska Skępska jest brzemienna.
Tak. Ja tutaj znalazłem taki obraz Piero della Francesca, Madonna Brzemienna. Proszę Państwa, obraz niesamowity, ponieważ pokazuje Maryję, która już jest w ostatnim etapie właściwie rozwiązania. Jedną rękę trzyma na lewym boku, prawą dłonią trzyma się za brzuch. Taki gmatczyny, prawda, gest. No i ta Madonna wychodzi z namiotu. Widzimy otwarty namiot. No, to jest taka symbolika, która nam pokazuje, wyjście do nowego świata, że za chwilę nastąpi coś nowego, że na chwilę narodzi się dziecko, które w cudowny sposób zmieni losy świata. Ten namiot symbolizuje, można powiedzieć, oczekiwanie. Oczywiście te zasłony, te ciężkie kotary, które są tam uwiecznione, podtrzymują dwaj aniołowie. No i wreszcie scena zwiastowania też oczami wielkich włoskich mistrzów. Tutaj wspaniały obraz Leonardo da Vinci. Sceny zwiastowania były pokazane w różny sposób, bo istnieje coś takiego jeszcze jak Ewangelia apokryficzne.
I tutaj mamy tak, są takie teksty.
Tak, są takie teksty.
Mamy nie należą tutaj... one do kanonu Ewangelii.
Nie należą, ale malarze, wielcy twórcy inspirowali się motywami zawartymi w tych apokryfach. Między innymi protoewangelia Jakuba. Ona dostarcza nam wielu także takich informacji, które były umieszczone w wielkich dziełach malarskich. Na przykład scena zwiastowania według tego apokryfu odbyła się, kiedy Matka Boża poszła zasięgnąć wody ze studni. Natomiast Ewangelia kanoniczna mówi, że odbyła się tam scena w domu. Dalej poszedł Leonardo da Vinci, umieścił tę scenę zwiastowania, prawda, w ogrodzie.
No to są już takie... No mamy wyobraźnię tutaj.
Mamy wyobraźnię twórców. Ale jak w wiekach średnich przedstawiano Boże Narodzenie? Proszę Państwa, pojawia się motyw groty. W Ewangelii kanonicznej nie wiemy, że to jest grota. Wiemy tylko, że nie było miejsca w gospodzie. Tak. Tutaj pojawia się grota. Grota też wywodzi się z protoewangelii Jakuba. Widzimy Maryję, Matkę Boga, leżącą na poduszce. Obok w żłóbku leży narodzony Chrystus. Ten żłóbek też będzie się zmieniał, bo nieraz na wielkich dziełach wielkich mistrzów przypomina on sarkofag, czyli oczywiście jest tu połączenie życia, połączenia śmierci, że Chrystus umrze. Widzimy także akuszerki, które później w renesansie zaczynają powoli znikać. Jedna z nich, wątpiąca w dziewictwo Maryi, pokazana jest uschniętą chociażby dłonią.
O, prawda? To ciekawy temat.
Bo nie wierzyła, że cud narodzin był to cud, że to odbyło w jakiś sposób cudowny, bezbolesny. Widzimy także drugą akuszerkę, która trzyma Chrystusa, małego Jezusa, przed kąpielą. To sama ta balia do kąpieli będzie przypominała chrzcielnicę na tych wcześniośredniowiecznych ujęciach. No i mamy świętego Józefa, zafrasowanego, siedzącego na skale. Można powiedzieć, że chyba trochę przerażonego tym, co się wydarzyło, trochę nierozumiejącego tego, co wokół się dzieje. Tak to mniej więcej było przedstawianie w wiekach średnich. Ale pojawia się taki wybitny artysta, który, można powiedzieć, zaczyna rewolucjonizować sztukę, Giotto. On pokazuje skałę, również motyw skały, ale już nie ma groty. Jest coś, co zaczyna przypominać konstrukcja, która zaczyna przypominać stajnie. Chrystus już nie leży w żłobie, ale trzyma go jego matka, prawda? No tak jak to robiły zazwyczaj matki, kobiety po narodzinach. No tulą swoje dzieci, przytulają. Widzimy pasterzy, którzy przebywają. Nie zmienia się jednak Józef, który siedzi gdzieś z boku. Mówiłem, że to ujęcie zaczyna się zmieniać w renesansie. No, pojawia się święta Brygida, która doznaje objawień i mówi, że Chrystus narodził się w sposób cudowny, to raz, ale już Chrystus jest nie pokazywany w żłobie, ale leżący na ziemi i wokół jego matka, która klęczy, która go adoruje. Więc tutaj zmieniają się motywy. Pojawiają się także motyw fundatorów danego obrazu, którzy także są umieszczani na obrazie, klęczą. Motyw Bożego Narodzenia w tryptyku, zawarty jest w tryptyku Roberta Campeę. Tam widzimy Maryję, która adoruje dziecko. Dziecko jest nagie. Ten symbol nagości także jest wspaniały, bo pokazuje to, że Chrystus jest człowiekiem, że to małe dziecię ma cechy ludzkie, więc ta nagość także artyści chcieli pokazać przez tą nagość właśnie tego typu cechy.
Ja dopytam, bo mówisz, że tam fundatorzy się pojawiają, czyli mecenas artysty, ten, który opłacał tę sztukę, utrzymywał go, też jego postać też się pojawiała na takich obrazach?
Tak, bardzo często byli malowani, byli pokazywani, no było to też takie, prawda, nobilitujące.
Tak, docenienie.
Docenienie, prawda, nie tylko artysty, ale także fundatora. Ale te stajnie są także, które później zaczynają się pojawiać, też są rewelacyjne, ponieważ bardzo często przypominają antyczne budowle. Wiadomo, renesans, powrót do antyku, tak ale jest. Tutaj nie dlatego, że artyści nie znali realiów współczesnego innego świata, bo Bruegel już pokazał, że można to malować w klimatach niderlandzkich, ale te antyczne stajnie oparte na antycznych kolumnach, w różnych porządkach, łuki triumfalne pokazywały, bardzo często zniszczone są, to są takie gruzy, to jest taka symbolika świata starożytnego, który właśnie legł w gruzach
tego pogańskiego,
teraz przychodzi nowy świat, który przyjdzie wraz z Chrystusem. Proszę Państwa, u progu renesansu taki artysta Botticelli maluje piękny obraz, mityczne Boże Narodzenie. Powraca tutaj motyw groty, która gdzieś przechodzi na przestrzał, z tyłu widać las, ale widzimy tańczące anioły. Widzimy anioły, które ściskają się z ludźmi, no taki niespotykany motyw w malarstwie. Widzimy diabły, które uciekają, prawda, no przed tą boską mocą. Widzimy świętego Józefa i to wszech ten obraz jest takim świętem miłości i radości, jest to niesamowita eksplozja. Jeżeli Państwo będziecie mieli wolną chwilę w święta, warto sobie wygooglować obraz Mistyczne Boże Narodzenie. No obraz wspaniały, radujący się, no ta radość z tego obrazu aż przebija, aż miło na to spojrzeć. Ale proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Przychodzą pasterze z pokłonem. Tutaj chciałbym powiedzieć o kolejnym obrazie jednego z mistrzów renesansowych, Koreggia, pokłon pasterzy. Cóż tutaj mamy? Mamy Chrystusa leżącego, ale od tego Chrystusa bije niesamowita światłość. Nad Chrystusem unosi się chmura. To jest także element zaczerpnięty z apokryfu, ponieważ kiedy Chrystus się narodził, nad grotą pojawiła się ciemna chmura, ale jego narodziny sprawiły ta jasność, która z tego żłóbka bije od Jezusa, sprawiła, że ta chmura się rozeszła. Jedyną osobą, która może śmiało patrzeć na Chrystusa i którą tutaj Koreggio wyeksponował, jest jego matka. Pozostali zatykają oczy, odwracają się, ponieważ ta światłość jest przeogromna.
A trzej mędrcy, trzej królowie, bo o nich nie mówiłeś. Pojawiają się czy się nie pojawiają w tym wczesnym malarstwie?
Tak, pojawiają się już w wiekach średnich, no ale jest pytanie, dlaczego jest ich trzech?
A no właśnie.
Ponieważ Ewangelia nie mówi lubu mędrców. No tak, wiemy, co przynieśli, ale tutaj też jest symbolika, bo okazuje się,
liczba trzy,
Trójca Święta,
tak,
to jest jeden
nie jest
motyw,
przypadkowa.
Ale bardzo często ten motyw miał inne znaczenie, ponieważ miał on symbolizować trzy okresy życia człowieka, a więc okres ten młodzieńczy, wczesny, okres dojrzałości i okres tego wieku starszego. I zauważmy, że mędrcy są właśnie tak pokazani. Jeżeli spojrzymy na obraz Albrechta Dürera, pokłon pasterzy, to właśnie to zróżnicowanie pokazujące ten wiek doskonale widać. Ten, który składa pokłon, jest człowiekiem najstarszym, czyli jest w tym wieku sędziwym. Środkowy jest to ten wiek męski. No i oczywiście jest ten trzeci, młodzianin najmłodszy, więc tutaj też również pewną rolę odgrywa symbolika. Co jeszcze możemy powiedzieć o pokłonie trzech mędrców? No wiemy, że przywieźli mirrę, kadzidło, złoto, prowadziła ich gwiazda i tyle o tym mówi Ewangelia. My bardzo często mówimy, że byli to magowie, że byli to królowie. Ewangelia mówi, że byli to mędrcy i zazwyczaj bardzo często są przedstawiani jako mędrcy, ale również jako królowie.
A właśnie, a ta gwiazda, bo jeszcze o nią dopytam, ona się pojawia? Bo dzisiaj, jak sobie wyobrażamy szopkę taką no, popularną, którą niektórzy z nas jeszcze pewnie mają w domu, to ta gwiazda gdzieś tam się znajduje, na prawie każdej.
No, na choince też jest. Była to gwiazda, która tych trzech mędrców doprowadziła do stajni. Również na obrazach gdzieś ona się pojawia. Oczywiście nie na wszystkich, bo to zależało od artysty, w jaki sposób chciał ująć i jak chciał pokazać. Obrazem bardzo nietypowym, przedstawiającym Boże Narodzenie, jest obraz nowonarodzony, de la Tura. Tutaj już nie mamy żłoba, nie mamy osła, nie mamy woła, mamy tylko kobietę ubraną w taką, można powiedzieć, czerwoną suknię, trzymającą dzieciątko i jedna z kobiet, która stoi przy Maryi, ma w ręku świecę, coś, co oświetla mrok. Jest to takie nietypowe, moim zdaniem, ujęcie, ponieważ no, nie ma całej tej symboliki. Ten obraz jest taki bardzo ludzki, bardzo ciepły, bez zbędnych symboli, można powiedzieć, pokazujący
taki ciepło, intymny, tak?
Intymny ciepło matki wobec swojego nowonarodzonego dziecka.
Rozmawiamy tutaj o tych obrazach, wspaniałych dziełach sztuki. No, Państwo mogą poszukać sobie w internecie, zobaczyć taki obraz, a kto ze współczesnych malarzy mógł te obrazy zobaczyć? Dla kogo one były przeznaczone? No bo to była ta sztuka wysoka. Ja domyślam się, tak przypuszczam, że chyba niekoniecznie każdy przeciętny człowiek.
No nie, na pewno były zdobione kościoły. W kościołach na pewno znajdowały się obrazy. Pewnie dzisiaj wiele z tych obrazów stało się wybitnymi dziełami sztuki, bo jednak duchowieństwo kupowało. Ale pojawili się, tak żeśmy rozmawiali wcześniej, prywatni mecenasi. No oni jednak kupowali te obrazy dla siebie. One wędrowały do prywatnych kolekcji, bo jeżeli taki fundator zapłacił, umieszczony był na tym obrazie, no to jednak była jakaś jego nobilitacja, więc on wieszał gdzieś to w rodzinnym domu. Dzisiaj te obrazy rzeczywiście możemy podziwiać, ale w największych europejskich galeriach, muzeach one właściwie, no, bardzo rzadko gdziekolwiek obrazy starych wielkich mistrzów podróżują, więc jest to domena tylko wielkich muzeów.
No tak, czyli taki przeciętny człowiek, powiedzmy do epoki średniowiecza czy renesansu, raczej nie miał szansy zobaczenia takiego wielkiego obrazu.
No raczej nie.
Tak staraliśmy się dzisiaj tutaj Państwu chociaż troszeczkę przybliżyć tematykę Bożego Narodzenia w malarstwie. Mamy nadzieję tutaj obydwaj z Darkiem, że Państwo przynajmniej część tych obrazów odnajdą, a może niektórzy z Państwa już je widzieli, że też patrząc na nie zastanowią się nad symboliką, która tam jest pokazana. No ale też chcielibyśmy złożyć tutaj Państwu życzenia zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Czasy są nadal niespokojne. Pamiętam, w ubiegłym roku spotykaliśmy się tutaj i rozmawialiśmy o Wigilii w okopach podczas I wojny światowej. No i ten rok minął i właściwie, no, można powiedzieć, że no, niewiele na plus się zmieniło, tak bym powiedział. Tak, już nie chcę tego tematu rozwijać, więc życzenia najlepsze od nas.
Zdrowych, spokojnych, pełnych pokoju świąt, bo chyba dzisiaj pokoju potrzebujemy wszyscy, a szczególnie nasi wschodni sąsiedzi, więc zdrowia i spokoju.
Tymi życzeniami kończymy dzisiejszy program. Dziękuję Darkowi Krawczykowi, historykowi, za wizytę w studiu. Zapraszamy Państwa do słuchania i zapraszamy oczywiście na nasz kolejny już styczniowy program. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.